Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Zesłanie Ducha Świętego, rok B. Z Dziejów Apostolskich. Kiedy doszedł ów szum, zebrało się wielu i byli zdumieni, bo każdy, gdy ci przemawiali, słyszał ich w swoim języku. Oszołomieni i zdziwieni mówili, czyż ci wszyscy nie są plotącymi głupstwa Galilejczykami? Jakże zatem każdy z nas słyszy swój własny język, w którym się urodził? Z psalmu 104. Gdy poślesz swe tchnienie, znowu zaczną powstawać, bo Ty możesz odnawiać oblicze ziemi. Z listu do Galatów. I zachęcam, duchem żyjcie i nie spełniajcie pożądań ciała, bo ciało ma pragnienia sprzeczne z duchem, a duch sprzeczne z ciałem. A tak są sobie przeciwne, że nie to czynicie, co chcecie. Z Ewangelii według świętego Jana. Wiele mam jeszcze do powiedzenia wam, lecz teraz nie jesteście zdolni udźwignąć. Kiedy przyjdzie On, Duch Prawdy, On was wprowadzi w całą prawdę, bo nie będzie mówił od siebie, lecz co usłyszy, powie. Także rzeczy przyszłe wam ujawni. Siostry i bracia, dziś uroczystość zesłania Ducha Świętego. Ostatni dzień okresu wielkanocnego, tego czasu, który prowadził nas od Paschy Jezusa, od doświadczenia życia, tego ominięcia śmierci, do rozesłania wszystkich wierzących, do uświadomienia sobie, że dar Ducha Świętego jest dany każdemu z nas. Apostołowie potrzebowali wielu dni, żeby zmienić swoje myślenie, uwierzyć, że Chrystus naprawdę żyje. Ale wiemy z lektury i Dziejów Apostolskich, pierwszego rozdziału i tego wszystkiego, co zapisują poszczególni ewangeliści w ostatnich wersetach swoich redakcji dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, że mimo wszystko w uczniach naszego Pana, w tych pierwszych, na których Chrystus buduje swój Kościół, wciąż serce było nie tak rozpalone, myśli często rozbiegane, brak uwagi i skupienia na tym, co Jezus mówi, ale próby podporządkowania Go wciąż swoim wyobrażeniom i ideom, jakie mieli, wpojone przez tradycję, niestety źle interpretującą albo niedokładnie interpretującą to, co było Bożym zamierzeniem w historii zbawienia. Wreszcie przychodzi Duch Święty. Liturgia Słowa rozpoczyna się od opisu tego, co działo się w Wieczerniku, a właściwie przed Wieczernikiem. Bo napisze nam autor Dziejów Apostolskich, że nadchodzi dzień Pięćdziesiątnicy. To ostatni dzień święta tygodni, dziękczynienia za plony. Wszyscy znajdują się w jednym miejscu, nagle dochodzi z nieba szum jakby zbliżającego się gwałtownego wichru i napełnia on cały dom, w którym przebywają. Pokazały się też rozdzielające się języki jakby ognia i nad każdym osiadł jeden. My wiemy, że jest tam sporo ludzi. Chwilę wcześniej, w pierwszym rozdziale, cała wspólnota, a zebrało się około 120 osób, dokonuje wyboru Macieja na miejsce Judasza. Więc zdajemy sobie sprawę z tego, że pokaźne jest to grono, które zostaje napełnione duchem. Są i apostołowie, i Maryja, i inni krewni Jezusa, i wielu uczniów. Wszyscy zostali napełnieni duchem i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im duch pozwalał się wypowiadać. Ponieważ na zakończenie tego święta, tygodni, na Pięćdziesiątnicę, zebrało się w Jerozolimie wiele osób, podobnie jak na Paschę, właściwie ze wszystkich narodów pod słońcem, z każdej pod niebem krainy, przychodzą na plac w okolicy Wieczernika i są zdumieni, bo kiedy apostołowie i inni bracia jakby wybiegają z Wieczernika, cali rozpłomienieni, rozognieni łaską, zaczynają przemawiać. I niesamowita jest ta reakcja słuchaczy. Są oszołomieni, są zdziwieni i akurat w przekładzie Biblii pierwszego Kościoła, którym się od dłuższego czasu już posługuje, widać To napięcie obecne w ludziach, którzy przybiegli, no bo coś się dzieje, bo wicher, bo nie wiadomo, co się wydarzyło. Z jednej strony oszołomienie, z drugiej strony przekonanie, no przecież oni wszyscy to Galilejczycy, którzy normalnie plotą głupstwa. Jak to się stało, że każdy z nas słyszy swój własny język, w którym się urodził? I w kolejnych kilku wersetach autor dziejów wymienia poszczególne nacje. Partowie, Medowie, Elamici, mieszkający w Mezopotamii, w Judei, w Kapadocji, w Poncie, Azji, Frygii, Pamfilii, w Egipcie, w tych częściach Libii, która należy do Cyreny, przybysze z Rzymu, Żydzi, prozelici, Kretańczycy, Arabowie. We wszystkich językach głosi się jakieś wielkie dzieła Boga. Oczywiście niektórzy próbują od razu wytłumaczyć, twierdząc, że dziewiąta rano, a oni już upili się młodym winem. Ale my wiemy, że to jest działanie Ducha Bożego. Duch Święty uzdalnia tych Galilejczyków plotących głupstwa, bo zdecydowanie mieszkańcy Galilei nie cieszyli się jakimś szacunkiem wśród mieszkańców obytych światowo. A tu nagle właśnie ci ludzie z Galilei, prości, nieuczeni, rybacy albo odciągnięci od pługa, nagle mówią we wszystkich językach. Z jednej strony to ogromne zaskoczenie, kiedy się tego nauczyli, albo no właśnie, kto im dał taką umiejętność, ale z drugiej strony, i to jest o wiele ważniejsze i to mnie zatrzymuje bardzo mocno w dzisiejszym czytaniu i budzi we mnie wdzięczność wobec działania Ducha Świętego, ci ludzie, którzy zebrali się wtedy na placu, mają doświadczenie szacunku, który okazują im głoszący Ewangelię. Ci, którzy mówią o Jezusie, ci Galilejczycy, dlatego właśnie wypowiadają się we wszystkich językach świata, ówczesnego świata, aby pokazać ogromny szacunek, aby podkreślić godność swoich słuchaczy. Bo Ewangelia, heroldowie Ewangelii, nie mogą przychodzić z pozycji silniejszego, lepszego, znającego się na rzeczy. Głoszenie Ewangelii nie może odbywać się w pysze ludzkiej. Bo ja teraz wiem, Chrystus, który przychodzi do nas, szanuje naszą godność, daje miejsce dla naszej wolności, objawia siebie, mówi o sobie, pokazuje siebie, ale nie miażdży potęgą, a powala miłością. Dlatego właśnie od pewnego czasu zwracam szczególną uwagę na ten katalog narodów czy języków wymieniony w 9, 10 i 11 wersecie drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich, a właściwie zatrzymuje mnie jedna nacja, przybysze z Rzymu. Bo wiemy dobrze, że Piotr i cała reszta apostołów i uczniów Jezusa mogli ogłaszać Ewangelię w języku greckim. Wszyscy by ich zrozumieli, bo wszyscy mówili po grecku. To był język zrozumiały we wszystkich zakątkach ówczesnego świata. I o ile możemy zrozumieć i cieszyć się, i być oszołomionymi i zdumionymi również, że nagle ci Galilejczycy mówią i po arabsku, i w rozmaitych dialektach greckich, i odzywają się pewnie w języku staroperskim, i tak dalej, i tak dalej. O tyle trzeba sobie uświadomić, jak wielką wagę, jak poważne i brzemienne w skutkach było głoszenie w języku łacińskim, w języku okupanta. Któryś z uczniów, któryś z apostołów ogłaszał wielkie dzieła Boże, mówił o zmartwychwstaniu Jezusa w języku łacińskim, odnosząc się z szacunkiem, godnością, jakby tworząc przestrzeń dla dialogu z tymi, którzy byli utożsamieni z okupacją i rzeczywiście byli okupantami. Zwrócić się z szacunkiem i powiedzieć: szanuję twoją godność, do wroga, do tego, który panuje, który miażdży, który niszczy, który zabija. Dlaczego tak mocno to we mnie osiadło? Bo właśnie tutaj widać działanie Ducha Świętego. Żaden z apostołów, żaden z tych Galilejczyków nie byłby zdolny do tego, by tak się zwracać do Rzymian. Ci, którzy kolaborowali, też mieli w sercu nienawiść. albo po prostu wykorzystywali swoje kontakty dla osobistych korzyści. Apostołowie, którzy nie mają żadnego interesu w kontakcie z Rzymianami, co więcej, mają świadomość tego, że rękami Rzymian ukrzyżowano Jezusa, głoszą Ewangelię o zmartwychwstaniu właśnie do tych, którzy niszczą ich kraj. Tego nie da się zrobić bez Ducha Świętego. Nie da się tak kochać, nie da się mieć takiego szacunku. Nie da się dostrzegać godności. Tym bardziej, że całkiem niedawno było powstanie Galilejczyków. Judasz Galilejczyk był przywódcą powstania, które zostało krwawo stłumione przez Rzymian. Nie wicher, nie ogień, ale zdolność do mówienia z miłością do swojego wroga o zmartwychwstaniu, o zbawieniu, które jest ofiarowane nie tylko Żydom, ale i poganom, choć to jeszcze do apostołów nie dociera, to jest znak działania Bożego Ducha. To jest doświadczenie Jego obecności. Bo my się możemy skupiać na cudach, na uzdrowieniach, na spektakularnych objawach Bożej mocy i Bożej obecności. Ale wiemy dobrze, że fundamentem tego wszystkiego, jak potem będzie pisał wiele, wiele razy apostoł narodów święty Paweł, jest miłość. Te cuda i znaki, umiejętność czynienia cudów, zdolność nawet do mówienia wszystkimi językami świata, nawet językami aniołów, poznanie każdej tajemnicy, wiedza, którą można zabłysnąć, oczarować, oszołomić każdego z uczonych świata, jest niczym, jeśli w fundamencie nie ma miłości, nie ma Chrystusa. Trudno jest z zaskoczenia przyjąć taką miłość. Dlatego niektórzy z kpiną mówią, no upili się. 9 rano, oni już pijani. Ale w bardzo wielu słuchających to pierwsze spotkanie z apostołami, z uczniami Jezusa wywołało taki wstrząs, że zostali, by słuchać Piotra, który pewnie potem już po grecku zaczął do wszystkich przemawiać. I wiemy, że po tej pierwszej homilii, po pierwszym ogłoszeniu kerygmatu Piotra, nawróciło się 3000 osób. A wszystko zaczęło się od usłyszenia Ewangelii w ojczystym, w rodzimym języku. Bo taki jest Bóg. Ten potężny, ten wszechmocny. Właśnie On kocha i szanuje każdego człowieka. I dlatego święty Jan wiele, wiele lat później będzie mówił, że pierwsza jest miłość. Że tylko o to chodzi w życiu, aby kochać. A bez Ducha Świętego nie umiemy. Dlatego też Bóg chce nas przekonać o swojej miłości. I jako komentarz do tego pierwszego czytania staje przed nami słowo z psalmu 104. Pierwszy werset, a potem od 24 kilku wersetów jeszcze będziemy słuchać. Psalm o potędze Boga, o Jego wszechmocy i o Jego miłosierdziu. O stworzeniach, które wypatrują Boga, aby dał im jeść i zbierają, kiedy tylko otworzy swoją dłoń, sycą się Jego życzliwością i mają w sobie ogromny niepokój, gdy On odwróci oblicze. Umierają, gdy odbierze tchnienie, a jednocześnie zaczynają powstawać, gdy na nowo spojrzy i da ducha, który jest życiem, bo On może odnawiać oblicze ziemi. Mam od razu skojarzenie z księgą Ezechiela, z tą wizją doliny pełnej wyschniętych kości. Prorok woła do Pana, nagle wieje wiatr i te kości zaczynają się łączyć ze sobą, pojawiają się ścięgna, mięśnie, skóra i powstaje wielkie wojsko. Dlaczego to wszystko się wydarza? I w psalmie 104, i w tej wizji Ezechiela bardzo prosty powód. Ani te stworzenia, ani kości nie przeszkadzają Bogu, nie mają własnego pomysłu, są martwe. One po prostu przyjmują życie. Myślę, że dla nas dzisiaj, dla całego Kościoła, to jest bardzo ważna intuicja i chyba w tym również możemy odnaleźć pragnienie Boga i nawet na nowo usłyszeć modlitwę świętego już Jana Pawła II z Placu Zwycięstwa. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. On może odnowić oblicze ziemi. Wtedy, kiedy damy Mu wolną rękę. kiedy zgodzimy się na Jego plan, kiedy przyjmiemy Jego punkt widzenia, kiedy nauczymy się patrzeć na rzeczywistość, również na rzeczywistość Kościoła, także tę bolesną, bolesną dla nas, oczami Boga. Dlatego potrzebujemy Ducha Świętego. Dlatego o tym za chwilę będzie nam mówił Jezus w Ewangelii, ale jeszcze wcześniej zachęci nas apostoł narodów, święty Paweł, w liście do Galatów. 5 rozdział tego listu, z którego fragment, właściwie końcówkę, będziemy słuchać jako drugie czytanie, rozpoczyna się od słów: do wolności wyzwolił nas Chrystus. Trwajcie więc i nie bierzcie na siebie znowu jarzma niewoli. Chrystus nas wyzwala. Potem w 13 wersecie: wy, bracia, do wolności zostaliście powołani. Bo całe prawo wypełnia się w jednym przykazaniu: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jeśli natomiast kąsacie się wzajemnie i gryziecie, uważajcie, abyście nie zostali jedni przez drugich całkowicie pożarci. I zachęcam, duchem żyjcie i nie spełniajcie pożądań ciała. Żyjcie duchem. Duchem to znaczy doświadczeniem miłości i miłosierdzia ofiarowanego przez Boga. Bo ciało, czyli właściwie te wszystkie złe skłonności, nasze złe skłonności, nasze to ciążenie do grzechu jednak, znajdowanie upodobania w dialogu z pokusą i ostatecznie w zgodzie na grzech, kiedy dajemy się przekonać złu, to ciało tak zwane jest w nieustannej opozycji do ducha. Do ducha, czyli do prawdy Ewangelii. Dlatego Paweł pisze wyraźnie: ciało ma pragnienia sprzeczne z duchem. A tak są sobie przeciwne, że nie to czynicie, co chcecie. Bo pragnienia, chęci, dobre postanowienia to jedno, a wybór zła i nie to, że zdarzyło mi się, tylko powtarzające się, autentycznie powtarzające się nasze upadki, nasze grzechy, to jakby druga strona naszego życia, druga strona medalu. I wiemy, że potrzebujemy Ducha Bożego, żeby Duch Ewangelii, żeby nasze dobre pragnienia znajdowały również potwierdzenie w codzienności. Potem Paweł wymienia te uczynki ciała i mówi też o owocach Ducha. I bardzo krótkie, proste podsumowanie. Jeżeli dzięki Duchowi żyjemy, no właśnie, ten Duch, który wskrzesza, który stawia na nogi, który sprawia, że można żyć inaczej, że można żyć, to i według Ducha postępujmy. Jeszcze krótka wskazówka w 26 wersecie, którego nie usłyszymy w liturgii, ale warto do niego sięgnąć. Nie bądźmy żądni pustej chwały, nie drażnijmy się wzajemnie, nie kierujmy się zawiścią jedni względem drugich. Wydaje się to wszystko oczywiste. Przecież Ewangelia zachęca i zaprasza do wzajemnej miłości. Jezus o tym tyle mówił w czasie Ostatniej Wieczerzy, tyle książek napisano na temat Ostatniej Wieczerzy i tej mowy Jezusa o miłości. A jak wygląda nasze życie? Jak widzimy siebie w lustrze Ewangelii? To już każdy z nas wie. Dlatego potrzebujemy Ducha Świętego. I dlatego Jezus tego Ducha obiecuje. Gdy widzi, że uczniowie jeszcze nie bardzo wiedzą, o co mu chodzi, że to wszystko do nich nie dociera, ciągle jest jakby za dużo tych treści, daje konkretną obietnicę. On sobie zdaje z tego sprawę, że na koniec, o którym oni jeszcze nie wiedzą i z którego oni sobie sprawy nie zdają, chciałby powiedzieć jak najwięcej. Ale wcześniej, to są ostatnie dwa wersety 15 rozdziału redakcji świętego Jana, Jezus powie: gdy przyjdzie ów rzecznik, którego ja wam przyślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, on za mną będzie świadczył. Wcześniej jest mowa i o prześladowaniu ze strony świata, i o tych wszystkich kłopotach, które spotkają apostołów właśnie ze względu na głoszenie Chrystusa, na miłość Jego słowa. I zaraz potem Jezus dodaje: również wy będziecie świadczyć, bo jesteście ze mną od początku. Będziecie świadczyć, bo jesteście ze mną. Rozpoczyna się 16 rozdział, z którego usłyszymy dopiero wersety od 12 do 15, ale znów dobrze jest usłyszeć bardzo konkretnie, bardzo mocno, jako nadzieję, jako motywację, pierwszy werset. To wam powiedziałem, abyście nie upadli. Tam dosłownie Jezus mówi o upadku, właściwie o wpadnięciu w pułapkę, o potknięciu się na jakiejś przeszkodzie. My już dobrze wiemy, że tą przeszkodą czy pułapką jest pokusa utraty wiary, albo przynajmniej jej osłabienia, ze względu na śmierć Chrystusa. Potem na prześladowanie Kościoła. To się ciągle dzieje. To jest ciągłe pytanie o nasze upadki, o te pułapki, które czyhają na nas, które często przychodzą pod pozorem dobra albo próbują rozmyć prawdę. Przecież wszyscy tak robią, nie da się inaczej, trzeba patrzeć na rozwój świata i kiedyś tego nie wiedziano, dzisiaj mamy większą wiedzę, większą świadomość. Znowu nie można się upierać aż tak bardzo, trzeba się trochę dostosować. Utrata wiary czy osłabienie wiary jest wciąż na wyciągnięcie ręki. I po tych wszystkich słowach Jezus mówi: wiele mam jeszcze do powiedzenia, ale nie jesteście teraz zdolni tego udźwignąć. Kiedy przyjdzie Duch Prawdy, On wprowadzi was w prawdę. Przykład Biblii Tysiąclecia będzie brzmiał: On was doprowadzi do całej prawdy. Jezus zapowiada wyraźnie działanie Ducha Świętego, które będzie polegać na wprowadzeniu nas w całą prawdę. I absolutnie nie chodzi o rozmycie tego, co jest prawdą Ewangelii, tej czasami nawet jaskrawej wiedzy, obietnicy, doświadczenia, przede wszystkim bardzo jaskrawej miłości, która owszem sięga do tych, którzy żyją w jakiejś szarej strefie, ale sama nie daje się tą szarością ogarnąć. Ona nie traci nic ze swojego blasku, ze swojego nasycenia, ze swojej aktywności, ze swojej mocy. Tą prawdą jest Chrystus. Tą miłością jest Chrystus. Dlatego dziś potrzebujemy Ducha Świętego, aby na nowo poznawać Chrystusa. Aby ciągle na nowo, ze świeżym sercem, słuchać Jego słowa. Odkrywać, że miłość Ojca, Syna i Ducha Świętego uzdalnia nas do mówienia wszystkimi językami świata. To znaczy do życia miłością. W sobotniej godzinie czytań modliliśmy się jako wspólnota Kościoła fragmentem z 8 kazania afrykańskiego autora z VI wieku, który rozważa właśnie tajemnicę mówienia wszystkimi językami. A zatem, jeżeli ktoś powie jednemu z naszych: otrzymałeś Ducha Świętego, czemu więc nie przemawiasz wszystkimi językami? Ten niech odpowie: owszem, przemawiam nimi, bo należy do ciała Chrystusa, czyli do Kościoła, który przemawia wszystkimi językami. Bo cóż innego Bóg wtedy oznajmił przez obecność Ducha Świętego, jeżeli nie to właśnie, że Jego Kościół będzie przemawiał wszystkimi językami. Chodzi o miłość. O miłość, która zbawia. Duch Święty pozwala nam na nowo posmakować tej miłości. Odkrywa przed nami to oszałamiające piękno zbawienia. Ucieszmy się tym dzisiaj. Właśnie w uroczystość zesłania Ducha Świętego. Niech On sam otwiera nas na każde słowo, które czytamy w Biblii, na każde pragnienie naszego Boga, które nam objawia w codzienności. Niech nas uzdolni przyjąć każdą łaskę, którą otrzymujemy w Kościele. Amen. Alleluja.
Słowo o słowie.